garstka lata, ale nie o pogodzie będziemy Państwu opowiadać w czasie drugiej części naszej wielkiej wyprawy, a o polityce, o kulturze i o życiu codziennym. Ponad miesiąc, nie tylko przygoda dziennikarska, nie tylko przygoda radiowa, ale mam nadzieję też wielka przygoda dla słuchaczy Radia Wnet. Zachęcam do słuchania Radia Wnet i wielkiej wyprawy.
Sponsorem wspierającym jest grupa PZU.
Po reklamie.
Wiadomości w net.
Dzień dobry, jest wtorek, 4 października, godzina 10, wiadomości w net. Jakub Duszak, zapraszam.
Wiadomości w net.
Gościem poranka w net był prezydent Macedonii Północnej Stevo Pandorowski, który mówił o tym, że Ukrainę czeka długa droga do wejścia w skład Sojuszu Północnoatlantyckiego. Wspomniał też, że jego kraj był kandydatem do NATO przez ponad 20 lat.
Głównym problemem nie był brak reform wojskowych, ale długotrwały spór o naszą nazwę z Grecją, naszym sąsiadem na południu. A kiedy ostatecznie uregulowaliśmy kwestię w tak zwanym porozumieniu z Prespy w 2018 roku, wejście do sojuszu było już tylko kwestią techniczną. Pomimo tego, że był to okres covidowy, stosunkowo szybko, w ciągu około 12 do 14 miesięcy, wszyscy pozostali sojusznicy NATO i stali członkowie ratyfikowali protokół przystąpienia, a my zostaliśmy formalnym członkiem sojuszu w marcu 2020 roku.
Prezydent Macedonii Północnej Stevo Pandorowski zwrócił też uwagę na istotny problem, którym jest brak porozumienia z Bułgarią, konieczny warunek do wejścia Macedonii Północnej do Unii Europejskiej. Skrytykował też funkcjonowanie ONZ jako mało skuteczne, lecz dające przestrzeń na dialog. Całej rozmowy mogą Państwo wysłuchać na portalu wnet.fm, natomiast prezydent odwiedzi nasz kraj 24 października. W tym tygodniu Stany Zjednoczone nałożą kolejne sankcje na sprawców przemocy przeciwko pokojowym demonstrantom. Będzie nadal pociągać do odpowiedzialności irańskich oficjeli i wspierać prawa Irańczyków do swobodnego protestowania, oznajmił prezydent Joe Biden. Biden stwierdził, że jest głęboko zaniepokojony represjami wymierzonymi w uczestników trwających od tygodni protestów, a USA solidaryzują się z irańskimi kobietami i wszystkimi obywatelami Iranu, którzy inspirują świat swoją odwagą. Podkreślił też, że jego administracja stara się poszerzyć dostęp Irańczyków do internetu za pomocą wprowadzenia wyjątku od sankcji. Według danych podanych przez organizację Iran Human Rights od początku protestów zginęło dotąd 92 osoby. Rekordowo wysoka inflacja w Turcji. Według podanych właśnie nowych danych osiągnęła ona aż 83%. To najwyższy taki wskaźnik od ćwierć wieku. Najgorsza sytuacja panuje w branży transportowej, gdzie w ciągu roku ceny wzrosły ponad dwukrotnie. Niewiele droższe jest jedzenie i napoje bezalkoholowe. Rekordowo niska jest też wartość tureckiej liry. Za jednego dolara trzeba zapłacić 18,5 liry, a jeszcze dekadę temu zaledwie dwie. Niezależni ekonomiści twierdzą, że jedną z przyczyn tak wysokiej inflacji są nietrafione decyzje prezydenta Recep Tayyipa Erdogana. W ubiegłym roku, mimo spadku wartości waluty, kazał on obniżyć stopy procentowe, choć większość światowych banków w takiej sytuacji podwyższa stopy, by zatrzymać inflację. Na kluczowych stanowiskach gospodarczych turecki prezydent obsadził też swoich krewnych lub sojuszników, którzy nie są ekspertami od ekonomii. Rosnące ceny są największym wyzwaniem dla prezydenta Erdogana, którego w przyszłym roku czekają wybory. Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel postępił Koreę Północną za przeprowadzenie testu rakiety balistycznej. W swoim wpisie na Twitterze napisał, że Unia Europejska solidaryzuje się z Japonią i Koreą Południową. Zdecydowanie potępiam Koreę Północną za próby naruszenia porządku w regionie poprzez wystrzelenie rakiety balistycznej nad Japonią. To nieusprawiedliwiona agresja i jawne pogwałcenie prawa międzynarodowego, czytamy we wpisie Charlesa Michela. Wcześniej w podobnym tonie wypowiedział się Biały Dom, który nazwał wystrzelenie nad Japonią pocisku balistycznego dalekiego zasięgu niebezpieczną i lekkomyślną decyzją. Dziś w nocy Korea Północna wystrzeliła rakietę, która przeleciała nad Japonią. Według japońskich mediów międzykontynentalny pocisk balistyczny wystrzelony przez Pjongczang w kierunku wschodnim spadł do oceanu około 3000 km od wybrzeża Japonii. Północno-koreańska rakieta miała zasięg około 4500 km i mogła dotrzeć do amerykańskiej bazy na Guam. W ostatnich dniach Korea Północna wystrzeliła również kilka rakiet krótkiego zasięgu. W Toruniu rozpoczął się proces sprawdzania i integracji elementów polskiego systemu Patriot. To kolejny milowy krok w budowie naziemnej obrony przestrzeni powietrznej naszego kraju, podkreślił wicepremier szef MON Mariusz Błaszczak. Baterie Patriot mają stworzyć w Polsce system obrony powietrznej średniego zasięgu Wisła. Dwie baterie zakupione w pierwszej z dwóch planowanych faz programu będą wyposażone w radary sektorowe o polu obserwacji około 120 stopni. Kolejne mają być zintegrowane z nowym radarem 360 stopni. W maju MON wystąpiło do USA z zapytaniem o ofertę 6 kolejnych baterii. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Kolejny o 11:00. Zapraszam.
Chcesz więcej? Wejdź na wnet FM.
Reklama. 10 lat temu Renault wytyczyło drogę dla aut elektrycznych. Teraz wkraczamy w zupełnie nową erę. Nowe Renault Megane E-Tech w 100% elektryczne. 220 koni mechanicznych, 160 kW i nawet 450 km zasięgu. Przetestuj je podczas E-Tech Tour. Poznaj gamę samochodów elektrycznych i hybrydowych Renault. Zapraszamy na E-Tech Tour do Wrocławia 14 i 15 października. Wejdź na Renault.pl i umów się na jazdę testową.
Renault. Pytać się, jak się odnaleźć po wakacjach? Otóż my kule radzimy odnaleźć punkt Lotto, grać i znów na wakacje.
W kumulacji Lotto do wygrania 8 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl.
Po reklamie.
Wielka wyprawa Trójmorze.
Sponsorem wspierającym jest grupa PZU.
Dzień dobry wszystkim po raz drugi, bo słyszeliśmy się w poranku Radia Wnet z tymi, z którymi się nie słyszeliśmy. Dzień dobry po raz pierwszy ze Skopie, stolicy Macedonii Północnej, do której wielka wyprawa Radia Wnet dotarła późniejszym popołudniem w sobotę. Spotkaliśmy się z panem ambasadorem Rzeczypospolitej Polskiej w Macedonii Północnej, panem Wojciechem Tycińskim, który przyjął nas z całą ekipą w ambasadzie. Niebywale ciekawie opowiadał o tym kraju, także podzielił się z nami kontaktami do osób, z którymi tutaj w następnych dniach się spotkaliśmy. To jest w niedzielę i w poniedziałek, a dzisiaj jesteśmy na antenie, żeby o tym wszystkim wam opowiedzieć. Pierwsza część rozmowy z panem ambasadorem, którą nagrałem wczoraj, została wyemitowana w dzisiejszym programie porannym, w której to rozmowie pan ambasador opowiadał o sytuacji politycznej, jak kształtuje się tutejsza polityka, jak kształtują się relacje z zagranicą, z Unią Europejską, ze Stanami Zjednoczonymi, ale także z Turcją i Chinami. Natomiast w drugiej części rozmowy, w której wysłuchamy teraz, pan ambasador mówił o sytuacji ekonomicznej, o gospodarce Macedonii Północnej, także o relacjach międzynarodowych w związku z tematyką gospodarczą oraz o relacjach z Polską i o turystyce. Zatem już teraz zapraszam państwa na tę drugą część wywiadu z panem ambasadorem Wojciechem Tycińskim, ambasadorem Rzeczypospolitej Polskiej w Skopie w Macedonii Północnej. Czego dotyczy współpraca gospodarcza i sektor gospodarki w ogóle między Polską a Macedonią Północną?
Polska jest według ostatnich danych statystycznych, one oczywiście są co parę miesięcy aktualizowane, 11 partnerem handlowym dla Macedonii Północnej. Zdecydowanie numerem jeden są Niemcy. Są tutaj bardzo aktywni. Firmy niemieckie, wspierane zresztą intensywnie przez rząd. Tak jak mówię, jesteśmy na 11 miejscu. No, dla niektórych to może być słaba pozycja. Dla innych, biorąc pod uwagę, że za nami są takie kraje jak Francja czy Stany Zjednoczone, no to może być jednak całkiem niezła sytuacja. Wielkich inwestycji nie mamy tutaj dużo. W zasadzie jest jedna inwestycja, którą możemy liczyć w dziesiątkach milionów euro. Poza tym, jeśli chodzi o wymianę handlową, bo to jest jeszcze wątek, którego nie skończyłem, tutaj paleta jest dosyć szeroka z naszej strony. Dominuje przemysł przemysłowy, maszynowy i artykuły spożywcze. Tutaj, jeśli chodzi o artykuły rolno-spożywcze, to nasza pozycja jest całkiem przyzwoita. Tak z punktu widzenia optycznego, bo nie mamy jeszcze żadnych szacunków, jak to się przekłada na dochody polskich przedsiębiorstw, no ale też bardzo nagłośnione było, jest to bardzo widoczne w nowo otwartym, ponoć największym molu na Bałkanach Zachodnich. Bardzo dużą powierzchnię wynajmuje polska firma LPP, to jest ta marka, która z którą związana jest na przykład firma Reserved, kilka innych jeszcze. Więc one, więc można powiedzieć, że też sprzedaż tego typu, czyli ubrania, no to ubrania młodzieżowe zdaje się przede wszystkim, też tutaj no, mają silne zainteresowanie, cieszą się dużym zainteresowaniem.
Jaki firma, z której dyrektorem miałem okazję dzisiaj rozmawiać, zajmująca się produkcją medycznej marihuany, także tutaj znajduje swoje miejsce. Jak duża jest migracja zarobkowa Macedończyków do Polski? Czy jest w ogóle?
Do Polski Macedończyków nie wyjeżdża wielu. Z tego co wiem, to głównie są to kierowcy tirów. Natomiast dzieje się tak dlatego, ponieważ no, znacznie bardziej rozbudowaną politykę w tym zakresie przyciągania sił roboczych z Bałkanów Zachodnich prowadzą no, inne kraje, które mają już też dłuższą tradycję gdyby, w tym obszarze, przede wszystkim Niemcy, Szwajcaria, również Austria, kraje niemieckojęzyczne przede wszystkim. I tutaj no my jako państwo, pewnie też ze względu na wysokość pensji, też jesteśmy no, mniej konkurencyjni.
No właśnie, wspomniał pan o Niemczech. To jest tak, że tutaj chodząc po ulicach i rozmawiając z mieszkańcami, pierwsze co się słyszy, że sytuacja ekonomiczna, mówiąc delikatnie, nie jest najlepsza. Druga rzecz jest taka, że młodzi masowo stąd wyjeżdżają na zachód i wyjeżdżają właśnie do Niemiec, którzy to Niemcy mają już dobrze opracowane i ugruntowane tutaj metody pozyskiwania takich pracowników zarobkowych, ułatwiły im drogę dostępu do Niemiec, do mieszkania i pracy tamże.
No to jest dobra ocena. Niemcy mają doświadczenia no, jeszcze wynikające z ich polityki w latach 60., kiedy to zainteresowanie Jugosławią jeszcze wtedy istniejącą i pracownikami z Jugosławii no, zaczęło być rozwijane. No i te tradycje są teraz obecnie kontynuowane. Też trzeba dodać, że ze względu na bliskość językową Macedończycy wyjeżdżają, co było widoczne szczególnie w ciągu ostatnich dwóch lat, w latach COVID-u, wyjeżdżają nie tylko na te rynki krajów, powiedzmy, najbogatszych w Europie, które były wymienione, no, ale też na przykład do Chorwacji. Chorwacja ma bardzo rozbudowany sektor turystyczny i ponieważ turystyka tutaj siadła w poprzednich dwóch latach, sezonach letnich, w związku z tym no, część osób, które tradycyjnie w tym sektorze pracowały, w dużym stopniu udała się właśnie do pracy w Chorwacji. Komunikacja jest łatwa, język jest bardzo zbliżony, więc to też na pewno był jeden z argumentów.
Mówiąc o interesach polskich, mówimy też o tych wspólnych interesach Unii Europejskiej, która wspiera Macedonię. Macedonia dąży do dołączenia do wspólnoty europejskiej. Jednocześnie historycznie duże wpływy ma tutaj Turcja, ale także i Chiny pojawiają się tutaj na tym rynku. Czy nie stanowią poważnej konkurencji chociażby dla Niemców, którzy tutaj wiodą prym w kontaktach ze strony Unii Europejskiej?
Pozycja gospodarcza Turcji jest rzeczywiście bardzo dobra. Pomimo wielowiekowych, no, trudnych momentów we wspólnej historii, bo Turcja w końcu, te ziemie były częścią Imperium Tureckiego przez kilka stuleci w przeszłości. Ta współpraca i te relacje są dobre. I właśnie ta obecność turecka w sensie ekonomicznym jest tutaj dosyć mocno widoczna. To się zaczyna już na lotnisku. Lotnisko na przykład jest własnością firmy tureckiej, zostało zbudowane przez Turków. No ale potem gdziekolwiek się nie pojedzie, to no, sektor turystyczny, na przykład część hoteli, to też jest, są inwestycje tureckie. Więc z tego punktu widzenia tutaj niewątpliwie ta współpraca ma bardzo istotny wymiar. Dla Macedonii Północnej. Jeśli chodzi o Chiny, były kilka lat temu próby mocniejszego wejścia na rynek macedoński. One się skończyły tak dosyć negatywnie z punktu widzenia inwestorów chińskich. Budowano jedną z autostrad, firma chińska, no i doszło do sytuacji podobnej, jaka miała miejsce w Polsce. Też kilka lat temu w połowie budowy inwestycja stanęła, zażądano dużo większej zapłaty. W rezultacie chińska firma musiała się z tego wycofać, co nie znaczy, że Chińczyków tutaj nie ma, ale ta obecność gospodarcza no nie jest jakaś taka przesadna.
Czyli nadal Unia Europejska z Niemcami na czele tutaj wiodą prym, jeżeli chodzi o kontakty biznesowe, wymianę kulturalną i tak dalej, między Macedonią Północną a za granicą.
Trzeba pamiętać, że bardzo silne są więzi gospodarcze pomiędzy nowymi państwami, które powstały na obszarze, gdzie były Jugosławii, czyli wszyscy sąsiedzi, łącznie Serbia, Chorwacja, Słowenia, te wszystkie więzi są cały czas bardzo mocne i rozwijane.
Jeszcze wracając do tematów obronności, bo to, jeżeli się nie mylę, z inicjatywy Amerykanów Macedonia dołączyła do NATO i to oni bardzo naciskali na to, a z drugiej strony wspominał pan, że Macedonia to kraj o nie najwyższym, powiedzmy, potencjale militarnym. Czemu Amerykanom tak zależało na przyłączeniu Macedonii?
Wszystkie państwa NATO poparły, nie było tutaj żadnej dyskusji specjalnej. Jest to istotny element, jak się spojrzy na mapę kontynentu europejskiego. Obszar zawsze był historycznie wrażliwy, więc jeśli jakieś państwo osiągnęło pewien poziom budowy demokracji, no Macedonia Północna to uczyniła parę lat temu. I spełniła wszystkie kryteria wymagane przez NATO, stawiane wszystkim zainteresowanym państwom do zostania członkami. Więc tutaj, tak jak mówię, dyskusja była krótka. Wszystkie parlamenty bardzo szybko, Hiszpania chyba z pewnym opóźnieniem ze względów wewnętrznych, bo wtedy polityka wewnętrzna o tym decydowała, że proces się wydłużył. Wszystkie kraje szybciutko zaakceptowały, ratyfikowały decyzję o przyjęciu Macedonii Północnej. Armia nie jest rzeczywiście mały kraj, więc mała armia. Tym niemniej jednak licząca się lokalizacja polityczna, geostrategiczna, no to był niewątpliwie ten element, który też wpłynął na taką decyzję.
Dobrze, a do takich tematów bardziej może przyziemnych. Tutaj największą grupą turystów przyjeżdżających do Macedonii zdaje się, że stanowią turyści właśnie z Polski. Skąd takie zainteresowanie? I czy politycy macedońscy, rząd Macedonii Północnej stwarza jakieś specjalne warunki i ten sektor turystyczny rozwija właśnie także pod kątem turysty polskiego?
Aż tak silnej pozycji nie mamy, żeby akurat ukierunkowywać ofertę przede wszystkim pod kątem turystów polskich. Ten ruch turystyczny jest dosyć zróżnicowany, natomiast rzeczywiście po COVID-zie, już przed COVID-em byliśmy pierwsi z krajów Unii Europejskiej, nasi obywatele, największa ich liczba w latach 18-19 przyjeżdżała turystycznie w celach turystycznych tutaj. COVID no, spowodował no, oczywiście zastopowanie tych trendów, no, ale teraz to jest odbudowane i tak jak znam ostatnie statystyki z połowy roku, to Polacy ponownie są największą grupą z państw unijnych przyjeżdżającą w celach turystycznych do Macedonii Północnej. W bardzo niewielkim, bardzo, bardzo mało nas dzieli od obywateli Turcji, których jest troszeczkę więcej, których było troszeczkę więcej w miesiącach letnich. Być może rzeczywiście po uwzględnieniu statystyk sierpniowo-wrześniowych sforujemy się na miejsce pierwsze. Jest na to szansa, bo Polaków rzeczywiście jest tutaj sporo. Dlaczego? Myślę, że kilka lat temu Bałkany Zachodnie i w tym Macedonia Północna zostały w jakiś tam sposób odkryte przez polskich turystów. Z jednej strony jest to w sensie geograficznym bardzo, bardzo interesujący, bardzo piękny kraj. Co prawda bez dostępu do morza, ale mają piękne góry, wspaniałe jeziora górskie. Jest to coś, co na pewno może zainteresować. Na pewno również historia i zabytki. Bardzo bogata kultura materialna. Bitola, zabytki jeszcze sięgające czasów rzymskich, z trochę zaniedbanym, ale jednak bardzo ciekawym, wspaniałym amfiteatrem, jak również wczesnośredniowieczne zabytki, które są rzeczywiście wspaniałe. Nie tylko tutaj w Skopie, a w dużo większym stopniu jeszcze w Ohrydzie, który rzeczywiście jest taką perełką starej architektury cerkiewnej. Cerkwie, monastery, no jest to coś, co rzeczywiście jest tutaj bardzo, bardzo interesujące. No i jeszcze raz powrócę do tego pierwszego elementu, czyli przyroda. Też odnotowujemy coraz większą liczbę Polaków, którzy pewnie młodszych i w średnim wieku, którzy przyjeżdżają tutaj w celach takich rozwijania własnej aktywności fizycznej, czyli trekking, rowery górskie, biegi górskie. To są osoby widoczne w sezonie, można je spotkać na ulicy w różnych miejscach tego kraju i widać, że to jest też coś, co Polaków przyciąga na Macedonii Północnej.
Czyli możemy śmiało naszych słuchaczy Radia Wnet do Macedonii Północnej zaprosić?
Jak najbardziej, tym bardziej, że ceny póki co są znacząco niższe niż w innych częściach Europy.
Panie ambasadorze, bardzo dziękuję za rozmowę i za ugoszczenie nas tak tutaj w Skopie, w Macedonii Północnej, bo to też był pan naszym gospodarzem, także w kontaktach z innymi ważnymi osobistościami tutaj, także... Bardzo dziękuję w imieniu moim i oczywiście słuchaczy Radia Wnet.
No ja dziękuję za rozmowę i też cieszę się, mimo że odpowiadam zasadniczo za promocję Polski w Macedonii Północnej, że w jakiś sposób też mogliśmy pomóc naszym przyjaciołom macedońskim zaistnieć w Polsce dzięki zainteresowaniu waszego radia.
Dziękuję. Mówił ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Skopie, pan Wojciech Tyciński, który nie tylko był gościem Radia Wnet, ale także naszym gospodarzem w stolicy Macedonii Północnej, co zresztą słychać było na koniec naszej rozmowy. No, duża wdzięczność, bo rzeczywiście nie zawsze tak jest, że osoby na tak ważnych stanowiskach mogą poświęcić czas, a pan ambasador bardzo się zaangażował w to, żeby nam zorganizować tutaj w Skopie kontakty i spotkania z różnymi ważnymi i ciekawymi postaciami, ważnymi dla tego miasta, ważnymi dla Macedonii Północnej. A skoro w stolicy tego wspaniałego kraju, pięknego kraju, tak bardzo bliskiego, myślę, Polsce w obyciu, kulturze, skoro w tym kraju jesteśmy, to może i w jego stolicy, to może posłuchajmy teraz utworu Lepsol Skopje.
Skopje ima mikroklima, izgole do kočan zima, gradski zid i goli brda, sino nebo, zemlja tvrda. Tajni nosi, vreme vleče, Skopje pravi, pati
перегайле, намигни ми, айде на здраве, Скопје! Градов пости, градов пие, градов темне, градов спие, рано утрошке вечорва, после секој своја борба. Radimo mi ljubav vodat, duša vada toči bodat, razni belji prava deca, sitne čegi papa meca. Raspedi se, ne beri gajle, namigni mi, ajde na zdravlje Skopje. Ja si nisme braća stari, takva ljubav čini pari, ti me čuvaš, ti me shvaćaš, ti za kusur ne mi patjaš. Ospredni se, ne beri gajle, da migni mi, ajde na zdravlje Skopje.
Sol, to byli Lepsol, Skopje. Skopje, w którym dzisiaj jesteśmy, to jest już nasz ostatni dzień. Spędziliśmy tutaj w sumie całkiem sporo czasu, jak na wielką wyprawę, bo ponad 3 dni w sobotę przyjechaliśmy i wyruszywszy na spacer w niedzielę, akurat było bardzo słonecznie, mieliśmy okazję pójść sobie na spacer po tym mieście, po jego centralnych okolicach. To, co najbardziej rzuca się w oczy, to mnogość pomników, jaka tutaj jest, tylu pomników. Zapewniam was, że nie widzieliście nigdzie wcześniej dotąd. Tak sobie prześmiewczo nawet mówię, że to jest miasto, w którym warto być rzeźbiarzem, bo na pewno ci tutaj mają ręce pełne roboty. Te pomniki chyba jeszcze dalej są stawiane. Poza tym tutejsza architektura, taka brutalistyczna, została w okolicach roku 2014 pokryta fasadami z nie najlepszej jakości materiału, więc wygląda to troszeczkę z zewnątrz kiczowato i sztucznie. Wszystko po to, żeby te budynki imitowały taki renesansowy trochę styl. W każdym razie no, miasto niebywałe, trochę dziwne, trochę nie z tej ziemi. Trochę się czułem, jakbym chodził po Las Vegas albo jednym wielkim kasynie po prostu. Zresztą tych kasyn też tutaj jest dosyć sporo. Słuchaliśmy utworu o Skopje. Rozmawialiśmy z naszym ambasadorem w Skopje, naszym gospodarzem tutaj, ale też pewnego rodzaju gospodynią w tym mieście jest pani burmistrz, z którą zaraz po rozmowie z panem ambasadorem pojechałem wczoraj porozmawiać i która opowiedziała nam o swoich planach na swoją kadencję tutaj, o tym mieście, a rozmowę zacząłem właśnie od pytania o te wszystkie rzeźby i o pomysł na wygląd miasta. Skąd to się wzięło? Dlaczego tak to wygląda?
To była inicjatywa rządów poprzedniego burmistrza i poprzedniego premiera, którzy mieli swój pomysł na to, jak powinno wyglądać miasto i kraj. Ja wręcz przeciwnie. To, co staram się przedstawić w moim programie dla Skopje, jako stołecznej metropolii Macedonii, to działania na rzecz nowego i nowoczesnego miasta. Nawet mój program wyborczy nosił nazwę Skopje. Chcemy mieć nowoczesne miasto. Jest to więc coś, co prawdopodobnie będzie zupełnie inne od tego, co widzieliśmy do tej pory. To, czego szukam, to podejście minimalistyczne. Coś, co stworzy dla mieszkańców lepsze usługi, lepsze miasto, lepszą przyszłość i jest to coś, w co naprawdę mocno wierzę. Musimy pracować nad tymi rozwiązaniami, aby były wdrażane szybko i sprawnie. Bez patrzenia w przeszłość, ale w przyszłość. Chcemy wykorzystać wszystko, co jest nam dostępne, jak na przykład nowe technologie, cyfryzacja i wszelkie procesy, dzięki którym możemy faktycznie pomóc obywatelom osiągnąć łatwiejsze, lepsze i bardziej wydajne życie w Skopie.
Zatem które kwestie są obecnie najważniejszymi? Czym są te rzeczy, które trzeba jak najszybciej tutaj załatwić?
Cóż, te kwestie nie różnią się od tych, z którymi zmagają się inne metropolie. Dotyczą one głównie kryzysu gospodarczego i obecnego kryzysu w energetyce. Jak pewnie wiecie, w ostatnim czasie naprawdę zmagamy się z tą kwestią, ponieważ jesteśmy bardzo małym krajem. Jesteśmy krajem, który ma ograniczone zasoby w każdym sektorze. Mamy więc nadzieję, że uda nam się przezwyciężyć tę sytuację. Poza tym, niektóre z wielkich wyzwań leżą w obszarze ochrony środowiska. Walczymy o obniżenie poziomów zanieczyszczenia powietrza w mieście. Zaczęliśmy to od bardzo ambitnych projektów. W ciągu pierwszych 3 miesięcy mojej kadencji udało mi się zamknąć i oczyścić ponad 220 nielegalnych wysypisk śmieci, które były głównym źródłem zanieczyszczeń w mieście. A od grudnia ubiegłego roku do teraz nie przekroczyliśmy limitu wskaźników złej jakości powietrza. Jest to coś, z czego jestem niezmiernie dumna. Jednym z większych projektów jest budowa 5 megaparków w Skopie. To jeden z głównych projektów, które miałam w swoim programie, a jego celem jest uczynienie miasta przyjaznym dla środowiska i jak najbardziej zielonym. Ponieważ przy poziomach zanieczyszczeń, z jakimi mieliśmy do czynienia w ciągu ostatnich 20 lat, po oczyszczeniu wysypisk, zaczęliśmy faktycznie odnotowywać krótkoterminowe skutki i spadek zanieczyszczenia powietrza w ciągu ostatnich 10 miesięcy. Ale teraz szukamy czegoś, co będzie bardziej zrównoważone. Dlatego też oprócz 1 megaparku, który już w tej chwili mamy, który znajduje się w centrum miasta, zaczęliśmy budować kolejny w jednej z większych gmin Gjorce Petrow, tutaj w Skopie. Z niecierpliwością czekamy też na ogłoszenie 3 kolejnych projektów megaparków w naszej stolicy. Nie możemy się więc doczekać dalszego postępu tej zielonej inicjatywy, zielonej transformacji i uczynienia miasta naprawdę zrównoważonym w nadchodzącym okresie.
Jak pomaga w tym Unia Europejska?
Muszę powiedzieć, że mieliśmy duże wsparcie i ono trwa dalej. Obecnie pracujemy nad 2 projektami, które są bardzo ważne i które pomogą nam w tej zielonej transformacji. To kolejny rok, gdy skupiamy się na tym samym. Jeden z tych projektów to coś, co pojawi się w Macedonii po raz pierwszy. Pracujemy nad miejscem recyklingu i ponownego wykorzystania odpadów budowlanych. To jest coś, co nie tylko pomoże nam wejść na nowy teren, znaleźć nową technologię i wykorzystać ją do obniżenia poziomu zanieczyszczenia. Pomoże nam również w zielonej transformacji, w której rzeczywiście będziemy mogli znaleźć nowe sposoby ponownego wykorzystania recyklingu, co do tej pory nie było zbyt powszechne w naszym kraju. Myślę więc, że dla Skopje jako stolicy jest to coś, na co czekamy. Ale przyglądamy się też niektórym wspólnym projektom, które są wspierane nie tylko przez delegację Unii Europejskiej i Biuro Komisji Europejskiej tutaj w Skopie, ale także przez europejskie banki, które faktycznie pomagają nam i wspierają nas finansowo w tej zielonej transformacji. Nie możemy się więc doczekać niektórych z tych nowych projektów. Jednym z nich jest Unia Europejska na rzecz czystego powietrza, gdzie Unia Europejska faktycznie pomaga nam w przekształceniu sektora transportu publicznego. Poszukujemy nowych zielonych sposobów. Coś, w czym Unia Europejska ma nam pomóc, aby osiągnąć tę transformację raczej wcześniej niż później i być wdrożoną w Macedonii.
Ta zielona przemiana i nacisk na środowisko to coś, przez co przechodzi cała Unia Europejska. Z mojej perspektywy w Polsce i w moim mieście Warszawie te zmiany zachodzą, ale przed nami jeszcze długa droga. Czy widzi Pani jakieś wsparcie ze strony polskich władz lokalnych? Wymieniacie się wiedzą, jak wprowadzać pewne zmiany?
Do you exchange know-how about how to implement certain changes?
To są ciągłe procesy, więc nigdy się nie kończą. Wie pan, zawsze są wyzwania, którymi trzeba się zająć, ale pojawiają się też nowe i musimy nad nimi pracować i wspierać się nawzajem w tym procesie. Oczywiście mamy bardzo dobre połączenie z Polską, gdzie również od niedawna możemy wymieniać się know-how. W zeszłym tygodniu mieliśmy bardzo duże warsztaty, seminarium i konferencję tutaj w Skopie przy wsparciu delegacji Unii Europejskiej, ale także w dużej mierze przy wsparciu Polski i polskiego ambasadora tutaj. Pomogli nam w zdobyciu nowej wiedzy na temat tego, jak niektóre lokalne problemy są rozwiązywane przez polski rząd i administrację samorządową. I nauczyliśmy się wielu nowych rzeczy. Zdobyliśmy know-how i niektóre mechanizmy, jak radzić sobie z tymi nowymi wyzwaniami, przed którymi stoimy. Bardzo dobrze, że mamy kogoś, kto ma już dobre doświadczenie i wykonał te praktyki, testując je. W kilku obszarach, które omówiliśmy podczas tego wywiadu, skorzystaliśmy z waszego know-how i wiele się nauczyliśmy. Miejmy więc nadzieję, że będzie to możliwe również w nadchodzącym okresie. Zawsze lepiej jest uczyć się na cudzych błędach, niż robić je samemu i z nich wychodzić, aby uczyć się w tym procesie. Nie możemy się więc doczekać tego doświadczenia. Z niecierpliwością czekamy na wsparcie, jakie mamy z Polski. I myślę, że w następnym okresie, przy bardziej intensywnej współpracy, będziemy mogli osiągnąć coraz większe i lepsze wyniki.
Czy rozmawiała pani kiedyś z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim?
Komunikujemy się, ale to jest bardziej kontakt formalny i profesjonalny. Mam nadzieję, że w najbliższym okresie będziemy mogli jeszcze bardziej zintensyfikować nasze relacje. Mamy kilka międzynarodowych forów, na których wspólnie współpracujemy i na które oboje jesteśmy zapraszani. Jestem przekonana, że możemy jeszcze bardziej zintensyfikować naszą komunikację i oczywiście będzie to z korzyścią dla obu krajów i obu miast. Uważam, że mamy wiele obszarów, w których możemy współpracować, zwłaszcza w sektorze gospodarczym, ponieważ istnieje duży potencjał zwiększenia wymiany handlowej pomiędzy Polską a Macedonią Północną. To będzie bardzo pomocne w nadchodzącym czasie, ponieważ wierzę, że ta współpraca gospodarcza może być punktem wyjścia do szerszej współpracy w całej Europie.
Patrząc na lokalną sytuację tutaj, jaka jest ona dokładnie? Powiedziano mi, że trochę zrewolucjonizowała pani sytuację w Skopie, ale także próbuje pani rewolucjonizować sytuację w innych administracjach miejskich w całym kraju.
Cóż, może jest mi łatwiej, ponieważ przyszłam tu z sektora prywatnego. Nie byłam dotąd w polityce i nie byłam do tego zmuszona. Dzięki temu zawsze mam nowe pomysły i mam nadzieję, że uda mi się wdrożyć najlepsze praktyki z tego, czego się nauczyłam. Nie tylko w regionie, ale i dalej. Mamy dużo wiedzy, know-how i doświadczeń z całego świata i chociaż często są one tutaj bardzo innowacyjne, mam nadzieję, że uda nam się je wdrożyć, aby móc mieć lepsze miasto, ale i także lepszy kraj. I wierzę, że myślenie nieszablonowe jest zawsze dobre. Daje inną perspektywę. Również z perspektywy płci. Mój przypadek jest czymś całkiem nowym, ponieważ jestem pierwszą wybraną na burmistrza kobietą w tym kraju. Więc może to też ma z tym coś wspólnego. Ale nie mogę się doczekać, aby wesprzeć również inne silne kobiety w całej Macedonii Północnej. Wierzę, że tak możemy iść naprzód. Może uda nam się wnieść coś innego niż to, co zrobiono do tej pory w ciągu ostatnich 30 lat, odkąd Macedonia uzyskała niepodległość. Liczę, że możemy wdrażać te nowe idee. Może ktoś nazywa to rewolucją. Ja po prostu nazywam to myśleniem i pracą w inny sposób niż to, co znaliśmy do tej pory.
Czy napotyka pani wiele przeszkód, stosując wspomniane nieszablonowe myślenie? Patrząc na wewnętrzne układy, zdaje się, że nieraz wymagają one oczyszczenia i odblokowania. Nie jest tajemnicą, że w Macedonii Północnej panuje dość wysoki poziom korupcji. Zakładam, że nawet tutaj, w gabinecie burmistrza, otoczyli panią ludzie, którzy być może nie wykonywali powierzonych im zadań.
There were people who surrounded you who maybe didn't do their part as much.
Cóż, ogłosiłam to w swoim programie I zaczęłam to wdrażać od samego początku, od pierwszego miesiąca w urzędzie. Zaczęłam sprawdzać wszystkie osoby pełniące odpowiedzialne funkcje w administracji miasta. I wierzę, że to jest sposób na tworzenie lepszych warunków dla obywateli. Obywatele potrzebują ludzi, którzy dla nich pracują. Kogoś w administracji miasta, kto będzie przede wszystkim działał sprawnie, efektywnie, ale też uczciwie i bez korupcji. A to jest coś, nad czym musimy popracować. Jeśli nie będziemy nad tym pracować, nie będziemy się rozwijać i nie będziemy mieli szansy na wzrost. Oczywiście zawsze pojawia się opór, ponieważ ludzie są przyzwyczajeni do jednego sposobu działania i oczywiście nie chcą się zmieniać. Ale sądzę, że będąc na tym stanowisku, próbując wdrożyć niektóre innowacyjne metody i próbując walczyć z korupcją, sprawy się toczą i myślę, że dlatego mam tak szerokie poparcie obywateli. To w końcu dla ich korzyści. No i oczywiście środki, które pochodzą z ich podatków i które mają realizować ich projekty, trzeba je jak najlepiej wykorzystywać.
W tej chwili państwo macedońskie kontroluje lokalną administrację. Jaka jest perspektywa zmiany tego i wdrożenia samorządów?
Ma pan rację. Stopień decentralizacji w kraju jest dość niski. A to odzwierciedla obowiązki i autorytet, jakie mają samorządy. Są one bardzo ograniczone. Ale oczywiście tu nikt nie chce dzielić się swoją władzą. Patrząc na przykłady w całej Europie, jak wiadomo, również Polska jest jednym z tych krajów, które dały większą władzę lokalnej administracji. Czasami dzielenie się władzą oznacza dzielenie się także obowiązkami. Może jeśli w którymś momencie rząd i ustawodawcy macedońscy zdecydują się na budowę centralizowanego systemu, to faktycznie znacznie ułatwi to pracę urzędnikom państwowym. Ponieważ na poziomie lokalnym będą ludzie, którzy są bardzo blisko obywateli i będą mogli uczestniczyć w dystrybucji pieniędzy, nie z centralnego punktu widzenia, ale koncentrując się na lokalnej perspektywie. To trudne do osiągnięcia. Nie robiono tego od 30 lat. Wiem, że idzie to dość wolno i widzimy trudności, jakie wynikają z powodu niewdrożenia takiego systemu. Ale równocześnie czekamy na akcesję do Unii Europejskiej. To jest jeden z procesów, który będzie musiał przebiegać szybciej niż wcześniej przewidywano. I miejmy nadzieję, że będziemy w stanie jednocześnie walczyć z przestępczością i korupcją. Musimy przyspieszyć proces decentralizacji w kraju, a to wszystko dla dobra obywateli.
A jak obywatele postrzegają ten pomysł?
Myślę, że doskonale zdają sobie sprawę z tego, co się dzieje w regionie. Szczególnie jeśli porównać budżety stolic innych krajów tego regionu. Sięgają one nieraz ponad miliarda euro. Tymczasem nasza stolica Skopje ma około 70-80 milionów euro w budżecie. To dość mało, jak można sobie wyobrazić w porównaniu z tym, co widzimy w innych stolicach i innych metropoliach. Myślę, że nasi obywatele chcą się rozwijać i chcą wzrostu. Chcą, aby samorządy mogły zrobić dla nich więcej niż na poziomie lokalnym, ponieważ dotyczy to ich codziennych problemów. Oczywiście potrzebują polityki krajowej, potrzebują, aby wszystko szło w dobrym kierunku. Ale te lokalne problemy muszą być rozwiązane przez samorząd. Wierzę, że nasi obywatele popierają proces decentralizacji i mam nadzieję, jak wspomniałam, w związku z procesem przystąpienia do Unii Europejskiej, że jest to coś, do czego warto dążyć. Ta centralizacja to będzie coś, co przezwyciężymy.
A patrząc bardziej na samych obywateli, jak ludzie tutaj współistnieją?
Jak wiecie, Skopje to miasto Solidarności. Skopje to miasto, które w latach 60. nawiedziło trzęsienie ziemi. Wtedy z pomocą przyszło nam ponad 80 narodowości. Przybyli i po prostu wspierali nas przez ten okres. Było tu ponad 80 krajów, które okazały solidarność. Tak więc, jako miasto zawsze byliśmy metropolią, w której ludzie bardzo dobrze ze sobą współistnieli. Ludzie są bardzo wyluzowani, bardzo mili, z szacunkiem do tradycji. I muszę przyznać, że mamy w tym mieście obywateli, którzy wiedzą, jak żyć, którzy wiedzą, jak się bawić, a przede wszystkim Myślę, że widzieliście to w całym mieście, że ludzie są bardzo mili. I to nie tylko dla turystów, ale w ogóle. Tacy są Macedończycy. Więc jeśli są jakieś różnice, to nie sądzę, że są one częścią naszej mentalności. Myślę, że większość tych podziałów tworzą politycy. I oczywiście polaryzacja to duży problem, który tutaj mamy. Ale ogólnie mogę powiedzieć, że ludzie współistnieją tu w zgodzie od wieków i żyjemy całkiem dobrze. Nikogo nie obchodzi, jakiej jest narodowości lub pochodzenia etnicznego. Wszystko, czego chcą, to żyć razem, pracować razem, mieć większy dobrobyt, lepszy stan ekonomiczny, lepsze perspektywy dla swoich dzieci i na przyszłość. I to jest coś, na czym musimy się skupić. W przeciwnym razie, jeśli pozwolimy, by wtrącała się w to polityka, zawsze będą problemy. Ponieważ, wiecie, kiedy spolaryzuje się wszystkich, którzy tu mieszkają, wtedy faktycznie ma się wyborców, którzy poprą jedną lub drugą stronę. Ale na koniec cierpią tylko obywatele. Miejmy więc nadzieję, że uda nam się przezwyciężyć tę sytuację. Będziemy mogli żyć tak, jak żyliśmy do tej pory. Ale nie tylko po to, aby żyć, ale jak pan powiedział, współistnieć w pokoju i dobrobycie. Nic więcej.
Rozmawialiśmy o obywatelach. A jak odbiera pani turystów? Dlaczego przyjeżdżają tutaj do Skopje i w ogóle do Macedonii Północnej? Wszak gdy już przyjadą, zwiedzają cały kraj i starają się zobaczyć całe piękno naturalne tego kraju. Kiedy przyjeżdżają do Skopje, co takiego przyciąga ich tutaj?
Jest wiele rzeczy, które są bardzo atrakcyjne dla turystów. Oczywiście, jak pan wie, mamy kilka rzeczy, które są dość wyjątkowe i nie znajdziecie ich nigdzie indziej na świecie. Jednym z takich miejsc jest jezioro Matka, również akwedukt, który jest jednym z trzech tego typu i być może najstarszym w całej Europie. To kolejna perełka. Jest wiele rzeczy, które można znaleźć w granicach miasta, które są dość unikalne dla tej części świata. Mamy Stary Bazar, który jest chyba jednym z największych otwartych bazarów na całym obszarze Bałkanów. Jeden z dwóch, poza bazarem, który znajdziemy w Sarajewie. Jest to więc coś, co wyróżnia Skopje od tego, co turyści mogą znaleźć w innych miastach. To miejsce, w którym można zobaczyć także życie miasta. Nie tylko budynki, ale także ludzi. A wszystko, co się tu dzieje, ma swój urok. Jest więc wiele rzeczy, dla których turyści mogą nas odwiedzić. Mogę śmiało powiedzieć, że jeśli przyjeżdża się do Skopje, znajdzie się tu wielu przyjaznych ludzi. Ludzi, którzy chętnie pokażą ci okolice, którzy są chętni do pomocy w razie potrzeby, którzy są gotowi sprawić, że będzie wam tu bardzo komfortowo. Tak więc dla wszystkich, a szczególnie dla słuchaczy Radia Wnet, pragnę powiedzieć, że nie mogę doczekać się waszej wizyty. Macie otwarte zaproszenie do Skopje. Przyjedźcie i odwiedźcie nasze miasto. To miejsce, w którym na pewno zobaczycie wiele rzeczy, których nie widzieliście w innych miejscach.
W imieniu naszych słuchaczy dziękuję. A jakie jest pani ulubione miejsce w Skopje?
Tu się urodziłam i mieszkałam całe życie, więc chyba nie ma miejsca, którego bym nie lubiła. Po prostu kocham to miasto, kocham życie. Przede wszystkim kocham ludzi, bo uważam, że to oni faktycznie tworzą całą atmosferę ducha miasta i nadają mu jego prawdziwy urok. Myślę, że to oparte na tradycji. Opiera się na mentalności ludzi, na tym, jak bardzo są przyjaźni. I to właśnie w tym mieście kocham najbardziej. Najbardziej kocham ludzi. A wszystko inne to dodatkowy bonus. Myślę, że wczoraj, kiedy tu pan przyjechał, mógł pan widzieć nasz maraton w Skopje. To jest coś, co robimy tutaj od 18 lat. To najwyższej klasy międzynarodowy maraton. To wydarzenie sportowe, ale i kulturalne. Mieliśmy wiele osób, także z Polski, które faktycznie uczestniczyły w tym biegu. Było miło i słonecznie. Maraton to jest coś, co tradycyjnie robi się od wielu lat. Tym razem mieliśmy 8,5 tysiąca gości z 47 krajów. Jak widać, jest to fajny cel podróży. Ludziom się to podoba. ponieważ jest bardzo spokojnie, bardzo przyjaźnie i jest to coś, co chciałabym polecić każdemu, kto słucha waszego programu.
Jest godzina 10:33 rano. Co zatem czeka panią burmistrz w Skopie przez resztę dnia? Jakie są pani zadania na dzień dzisiejszy, jeśli mogę spytać?
Cóż, mamy bardzo napięty harmonogram. Tak więc pracujemy nad kilkoma bardzo dużymi projektami w mieście. Wychodzimy w teren, szukając sposobności wdrażania niektórych z nich. Ale może jednym z moich ulubionych zajęć, które mam na dziś, będzie pójście do tutejszego zoo, które jest jednym z największych ogrodów zoologicznych na Bałkanach. Odbędzie się tam dzisiaj wycieczka z 50 niepełnosprawnymi dziećmi. To będzie coś, co planowaliśmy przez ostatni miesiąc i to naprawdę wielka radość patrzeć, jak te wszystkie dzieci spędzają czas ze zwierzętami. Czasami po raz pierwszy w życiu. Przy okazji tego wydarzenia spędzam z nimi dzień i to chyba jedno z moich ulubionych zajęć, jakie mam na dziś.
No cóż, życzę wam bardzo miłego dnia i tego, aby ten czas w zoo przyniósł również wiele radości poza koniecznością pracy. I dziękuję za rozmowę i za ten wywiad.
Dziękuję bardzo za taką możliwość i nie mogę się doczekać, aby ugościć znów Radio Wnet, może w niedalekiej przyszłości. Będziecie mogli znowu poinformować wszystkich słuchaczy, których macie w Polsce, o tym, co dzieje się w Skopie, a także zaprosić ich tu po raz kolejny. Ja też jeszcze raz bardzo dziękuję.
I myślę, że to niewykluczone, że do Skopie Radio Wnet jeszcze kiedyś powróci. Na pewno teraz, będąc tutaj, wiele zobaczyliśmy i tym dzielimy się z wami teraz na antenie. To była rozmowa z panią burmistrz miasta Skopie, panią Danielą Arsowską, którą spotkałem wczoraj. Po naszej rozmowie, już poza anteną, po wyłączeniu nagrywania, chwilkę jeszcze rozmawiałem z panią burmistrz i te inicjatywy budowania wielkich parków i cała ta zielona transformacja, którą chce wprowadzić w Skopie, wynika z jej prywatnych doświadczeń. Sama dwukrotnie walczyła z nowotworem, więc kwestia lepszej jakości powietrza i w ogóle lepszej sytuacji w mieście do życia jest dla niej istotna, także z perspektywy właśnie osób, które cierpią zdrowotnie przez skutki smogu i nie tylko, a spotkanie z dziećmi niepełnosprawnymi z zoo zostało zainspirowane jej doświadczeniem życiowym również, ponieważ jak mi powiedziała, także ma dziecko z niepełnosprawnością, więc jest to osoba, która też czerpie w każdym punkcie trochę ze swoich doświadczeń życiowych, także tych trudnych. Pani burmistrz miasta Skopie Daniela Arsowska była gościem Radia Wnet. My jesteśmy w pobliżu naszego hotelu De Coca. Bardzo wdzięczna nazwa. W samym centrum miasta Skopie, stolicy północnej Macedonii. I na koniec tej godziny posłuchamy sobie o tym, kim była i co tutaj robiła matka Teresa z Kalkuty. Bo jak się dowiedziałem, wcale z Kalkuty nie była, a jest ze Skopie. To było chyba największe zaskoczenie tej wycieczki. I o tej rozmowie opowie wam teraz Hanna Alicja Tracz.
Tak, ja też nie próżnuję. Skopie schodziłam wzdłuż i wszerz i wśród tych przedziwnych pomników natrafiłam na jeszcze dziwniejszy budynek i opowieść o tym budynku teraz Państwo będą mogli posłuchać.
Gdzie się teraz znajdujemy?
Znajdujemy się teraz w domu pamięci matki Teresy. Jest to właściwie jedyny dom pamięci matki Teresy na świecie. Został zbudowany tutaj, w Skopie, ponieważ matka Teresa urodziła się w Skopie w 1910 roku. W tym miejscu był kiedyś kościół, w którym została ochrzczona. Kościół był pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusa, ale został zrujnowany podczas trzęsienia ziemi w 1963 roku. Więc w tym miejscu kiedyś był kościół, w którym została ochrzczona.
Czyja to była inicjatywa i dlaczego został tu wybudowany ten dom pamięci?
Cóż, to była inicjatywa Ministerstwa Kultury. Został tutaj wybudowany, ponieważ Skopie jest miejscem narodzin matki Teresy. Więc jest to sposób na uhonorowanie jej i jej pracy.
Jak długo matka Teresa mieszkała w Skopie?
Matka Teresa urodziła się tu w Skopie, w centrum miasta. Mieszkała tutaj 18 lat przed wyjazdem do Dublina w Irlandii. Po wyjeździe wracała do Skopie 4 razy. W 1970, w 1978, w 1989 i 1986. Więc to jest to. Tylko 4 wizyty po swoim wyjeździe.
To co ciekawego można tu w środku zobaczyć?
Więc zdjęcia zaczynają się od prawej strony wejścia. Przedstawiają jej rodzinę, potem jej dzieciństwo i te 18 lat, kiedy tu mieszkała. Potem mamy jej zdjęcia z Irlandii w Dublinie. Również są tu zdjęcia siostry Teresy, kobiety, która zainspirowała matkę Teresy do przyjęcia takiego imienia. A wszystko dlatego, ponieważ kiedy opuszczała swoje poprzednie życie, kiedy dołączała do zakonu, musiała zmienić swoje imię. Zainspirowała się więc siostrą Teresą z Lizie. To ona tutaj. Potem mamy jej zdjęcia w Indiach z dziećmi, z innymi sławnymi ludźmi. Na tej ścianie mamy zdjęcia jej odwiedzającej Skopie. A na ostatniej ścianie mamy zdjęcia z jej pogrzebu i beatyfikacji i kanonizacji. Również na drugim piętrze mamy małą kaplicę.
Jest coś jeszcze, co warto wiedzieć o matce Teresie i Skopie?
Mamy tutaj fragment jej sari. Zapomniała o nim podczas jej ostatniej wizyty w Skopie, więc jest to oryginał. Dokumenty, które tu widać, nie są oryginałami. Są to autoryzowane kopie, a oryginały są w Watykanie. Miała jednego brata i jedną siostrę. Oboje byli starsi. Ostatni raz widziała swoją siostrę w wieku 18 lat. Kiedy wyjechała, nigdy więcej jej nie spotkała. Jej brata spotkała 2 razy po tym, jak opuściła Skopie. Więc to wszystko mieli na imię Lazar i Aga. Oboje już nie żyją. Aga nie miała żadnych dzieci, a Lazar miał dzieci, ale wydaje mi się, że one teraz mieszkają we Włoszech.
I jakie znaczenie ma matka Teresa dla Macedończyków?
Jest popularna, oczywiście. Jest jedną z najbardziej znanych osób, jedną z najbardziej wybitnych osób. Jest najbardziej znaną osobą, która pochodzi ze Skopie. Jest też, i to nie wszyscy wiedzą, że nie jest Macedonką, a Albanką. Albanką z katolickiej rodziny. Więc wszyscy tutaj w Skopie jesteśmy bardzo dumni, że możemy nazywać ją naszą własną.
I to była opowieść o matce Teresie, która tutaj w Skopie się urodziła i wcale nie jest Macedonką, a Albanką.
A kto ci o tym opowiedział?
Opowiedziała mi o tym jedna z pań, która w Domu Pamięci Matki Teresy tutaj pracuje.
To była Hanna Alicja Tracz.